gość Radia Merkury.
Gościem specjalnym w Filharmonii Poznańskiej była w miniony piątek Annick Massis, wybitna francuska sopranistka, która ukazała się Państwu w kilku ariach. Ocenę z tego koncertu już zaprezentowałyśmy z Ewą Mikołajewską w miniony piątek, a teraz jestem Państwu jeszcze dłużna rozmowę z solistką. Oto początek naszego spotkania antenowego z Annick Massis. Przede wszystkim chciałabym wyrazić moje wielkie zadowolenie z przyjazdu do Poznania. Śpiewałam tu jedynie kilka lat temu w Warszawie. To był koncert barokowy. Cieszę się, że mogłam tu powrócić właśnie z tym fantastycznym programem Mozart i Bel Canto. Znalazłam tu świetnych muzyków, którzy słuchają, są wrażliwi na wspólne muzykowanie, odpowiadają na moje sugestie. Są świetni. W mojej karierze chciałabym wyróżnić dwa ważne momenty. Pierwszy to było zaraz na początku, kiedy rozpoczynałam. Pierwszym piorunującym wrażeniem było po prostu zetknięcie się z orkiestrą. Przygotowałam wtedy oratorium Mozarta. To było wspaniałe doświadczenie, ten pierwszy raz. 19 lat temu, gdy zaśpiewałam, wtedy otworzył się dla mnie świat, właściwie wszechświat. To było przeżycie, którego nigdy nie zapomnę. I następny wielki moment w mojej karierze to wtedy, gdy znalazłam się w operze Metropolitan w Nowym Jorku w 2002 roku. Wtedy po raz pierwszy zaprezentowałam tam Lucię z Lammermoor. Powróciłam tam, aby wziąć udział także w nowej produkcji w 2007 roku. Oczywiście oba pojawienia się na tej scenie były dla mnie bardzo ważne. Te występy na czołowej światowej scenie to był także niezwykle wzruszający moment. Wiele także wyniosłam z tego doświadczenia, jeśli chodzi o muzykę, ale także o siebie samą. Jak pokonać tremę, która w takich okolicznościach jest ogromna. Wszystko udało się znakomicie, ale było to bardzo duże przeżycie. Oczywiście ten moment był bardzo ważny w mojej karierze i spowodował otwarcie następnych drzwi w innych teatrach, ale także wtedy lepiej zrozumiałam samą siebie. Słuchaliśmy fragmentu opery Elvida Gaetano Donizettiego, w którym to dziele Annick Massis śpiewała partię tytułową Elvidy. No a teraz wracamy do rozmowy z solistką. Ale był także festiwal w Glyndebourne, Salzburg, Arena di Verona. Z tego punktu widzenia należy powiedzieć, że wszystko było ważne. Rzeczywiście w 1996 roku rozpoczęła się moja międzynarodowa kariera. To wszystko zaczęło się od festiwalu w Glyndebourne. Potem był debiut na Arena di Verona w 2007 roku w Cyruliku Sewilskim, Giacchino Rossiniego w produkcji Ugo de Anna. To miejsce jest absolutnie magiczne. Powróciłam tam w tym roku, aby jeszcze raz zaprezentować się w tej produkcji. Jeszcze raz jestem pod wrażeniem Werony, gdzie jest wspaniała publiczność, znakomicie słuchająca śpiewaków. To było niezapomniane przeżycie, wielkie i znaczące. Oczywiście Salzburg to także ważne miejsce, o którym wszyscy marzą. Wszyscy śpiewacy. Wzięłam udział w produkcji Lima Lucio Silia Mozarta. To dość trudna opera, ale także bardzo interesująca, niesłychanie intensywna. W sumie trzeba stwierdzić, że wszystkie miejsca są ważne, a najważniejsze, żeby wszędzie prezentować po prostu dobrze muzykę, bo to jest nasz podstawowy obowiązek. Ale także był Berlin i spotkanie z Simonem Rattlem. W Berlinie miałam dwa wspaniałe doświadczenia. Po raz pierwszy w 2006 roku debiutowałam w Deutsche Oper w Lunatyczce pod dyrekcją Daniela Orena z Juanem Diego Floresem, który był bajeczny. To było piękne przeżycie, zetknięcie się z niemiecką publicznością, która jest fantastyczna. Ładna produkcja, świetna organizacja. Natomiast to drugie doświadczenie z Berlinem w zeszłym roku miało miejsce, gdzie miałam przyjemność wziąć udział w przygotowaniach do rejestracji opery Dziecko i Czary Maurice'a Ravela pod dyrekcją Simona Rattla dla EMI. To nagranie jest już dostępne na rynku. To także była świetna praca. Sam dyrygent jest znakomity, ale wszyscy stanowiliśmy świetną ekipę śpiewaków, nie mówiąc o orkiestrze. Rzeczywiście to Rolls-Royce wśród orkiestr symfonicznych. Tak samo jak Orkiestra Nowojorska jest Rolls-Royce'em wśród operowych.
Thank you.
Cały czas na naszej antenie brzmią fragmenty z opery Elwida, a my słuchamy, co powiedziała Radio Mercury Annick Massis. A jak to się zaczęło? Chciałam zostać nauczycielką, ale ten śpiew ciągle był mi bliski, ciągle na mnie oddziaływał. Głos miałam w głowie, ciele, w duszy. Bardzo dużo słuchałam muzyki, szczególnie tej ze wschodniej Europy, Czajkowskiego, Dworzaka, wielkich wykonawców. Bardzo dużo muzyki skrzypcowej. I powiedziałam sobie, dobrze, jestem nauczycielką, ale ja spróbuję, dam radę. Stwierdziłam, że muszę zacząć się kształcić. Brałam do ręki nuty, słuchałam nagrań radiowych i płytowych, które kupowałam dziesiątkami i tak się wahałam, ale w końcu powiedziałam sobie dość. Coś trzeba z tym zrobić. Podczas pewnego festiwalu spotkałam kogoś, kto skierował mnie do mojego pierwszego profesora. I tak się po prostu zaczęło. Gdy zaczęłam już naprawdę śpiewać, wtedy świat otworzył się przede mną, o którym nie miałam zielonego pojęcia, a którego głęboko pragnęłam. Muszę powiedzieć, że jeszcze przedtem chciałam być na przykład tancerką, ale byłam zawsze duża i moi rodzice mi po prostu nie pozwolili. Ciągle ciągnęło mnie więc do sztuki. Gdy spotkałam mojego profesora, powiedział, dobrze, spróbujemy. Po pierwszym roku nauki już miałam pierwsze udane próby występów. Właśnie ów wspomniany występ z orkiestrą, który dla mnie był szalenie ważny, wtedy nastąpił i dlatego chyba spełniłam nadzieję tych wszystkich, którzy na początku mi pomagali. Przecież byłam sama tylko z pasją i pragnieniem i chyba tak należy, jeżeli się czegoś bardzo chce i bardzo pragnie, trzeba iść do przodu, spróbować z pasją, miłością do muzyki i ciężką pracą można wszystko pokonać. A jakie wielkie śpiewaczki były dla pani wzorem? Było ich wiele. Brigitte Nielsen była absolutnie wyjątkowa, posiadała niezwykłą łatwość, jeśli chodzi o opanowanie swojego głosu. Oczywiście Jean Sutherland to przecież legendarna śpiewaczka, jeśli chodzi o techniczne opanowanie głosu. Ona ze swoją techniką mogła zrobić wszystko, a wszystko się brało z doskonałego oddechu. Oczywiście Callas, która złamała wszystkie dotychczasowe wyobrażenia, jeśli chodzi o dramaturgiczny wyraz. Można kochać Callas lub nie, ale od czasu jej ery dzieli się świat na świat opery, na to, co było przed i po Callas. To jest absolutnie czołowa postać w kwestii podejścia do dramaturgii opery w zupełnie inny sposób. Kiri Tekanawa, dystyngowana dama z wielką elegancją. To były osoby, które mnie inspirowały i właściwie inspirują do dzisiaj. Gdy przygotowuje się jakiś utwór, mówi Annick Massis, pracuje się z korepetytorem, profesorem, potem także każdy sam opracowuje partię. Trzeba odnaleźć ekspresję, wejść w atmosferę dzieła, poszukać rysów charakterystycznych danej postaci, a potem, kiedy się przychodzi na próbę z orkiestrą, na przykład jest to pierwsze spotkanie z dyrygentem, wtedy następuje wielka koncentracja, ponieważ prowadzący także oczekuje od nas kolejnych rzeczy. Następny etap to oczywiście kontakt z reżyserem. Zwykle tak się dzieje, że to on odkrywa przed nami kolejne możliwości. Wtedy można nasycić naszą postać odpowiednim kolorytem i wzbogacić osobowość. To jest niezbędne, bo gdy się ma do czynienia z rolami bel canto, których ja wiele wykonuję, w których mamy wiele wokalis, można je przecież zaprezentować na przykład tak beznamiętnie. Ale to nie ma sensu, ale trzeba im dodać czegoś, na przykład bólu. Wtedy w rozmowach z reżyserem zastanawiamy się na przykład, co uczynić, aby lepiej pokazać dramat Luci. Na przykład w Lunatyczce te wokalizy już nie są takie same. Tu bowiem bohaterka jest raczej w radosnym nastroju na końcu i dlatego reżyser radzi, co uczynić i pomaga także kostium, aby wyrazić tę radość. To oczywiście bardzo ważne, ale to znowu pozwala wejść do innego świata. I gdy się podąży za reżyserem i jego wizją, wtedy oddajemy ten nastrój publiczności. To jest wtedy niezwykle ważne i istotne. To jakby obraz, a na koncercie mamy do czynienia z kilkoma takimi obrazami, z kilku oper. Tutaj trzeba zupełnie inaczej potraktować arie klasyczne, na przykład Mozarta, i zupełnie inaczej podejść do Lunatyczki. Opery już zdecydowanie bardziej romantycznej, gdzie nastroje są różne i inny klimat. Trzeba to ofiarować publiczności, aby mogła to po prostu zrozumieć. A nagrania? Pani przecież nagrała sporo płyt. Myślę, że jest ich 6, może więcej. Ta sprawa nie jest taka prosta. Nagrania wymagają bardzo wiele prób, lecz są bardzo interesujące, bo tworzą jakby zdjęcia z naszej kariery. Dokumentacje, to co zrobiliśmy w roku 2002, 2004 czy 2006. Są to bardzo ważne dla nas, wykonawców, dokonania, abyśmy zdali sobie sprawę, w jakim punkcie naszego rozwoju kraju się znajdujemy. To dla mnie bardzo pożyteczne doświadczenie, powrót do moich nagrań, na przykład sprzed pięciu lat i wtedy oczywiście zdaję sobie sprawę, jak wtedy śpiewałam. No i naturalnie, że dziś wykonałabym jeszcze inaczej daną partię. I na przykład takie spotkanie, jak w minionym roku z Simonem Rattlem, było dla mnie bardzo ważnym wydarzeniem. Właśnie się zetknięcie z tym dyrygentem i z tą orkiestrą. Ale to nie jest łatwe. Chyba także nie jest łatwe odnalezienie w życiu właściwego miejsca dla czegoś obok muzyki. To jest po prostu straszne, ponieważ muzyka jest wymagającym kochankiem, zazdrosnym kochankiem. Jej trzeba ofiarować wszystko. I rzeczywiście, jeśli chodzi o życie prywatne, dla mnie właściwie zaczęło się ono 4-5 lat temu, ponieważ do tego momentu byłam bardzo zajęta. Całą siebie ofiarowałam muzyce i to wydawało się naturalne. Życiu prywatnemu zostaje mało czasu. Znalezienie kogoś, kto to dobrze rozumie, jest bardzo trudne, ponieważ krążenie po świecie, do tego tytaniczna praca nad samą sobą, to wszystko szalenie wymagające, ale trzeba dokonać wyboru. Przyszły rok ogłoszono rokiem Fryderyka Chopina. Czy ma jakieś pani szczególnie plany związane z tym kompozytorem? Niestety nie. Jedyna rzecz, którą trochę mogę z tym powiązać, to Lunatyczka. To przecież opera bliska Chopinowi, wspaniałymi melodiami Belliniego, z koloraturami niby w tempie, ale niekiedy trzeba je wykonywać inaczej. Tak właśnie jak czynił to w swych ozdobnikach Chopin. I taki właśnie jest Bellini. Cieszę się, że mogę w przyszłym roku zaśpiewać chociaż tę operę. Ale koncertu chopinowskiego w dosłownym tego słowa znaczeniu nie zaplanowałam. Dla mnie polski kompozytor jest symbolem romantyzmu, bardzo bliskim mojej duszy. Cieszę się także z tego powodu, że mogłam właśnie przyjechać do Polski i wziąć udział w tym szczególnym koncercie, bo przecież tu kultywuje się wielką tradycję, jeśli chodzi o Chopina i muzykę romantyczną. Czuję się wielkie znawstwo tej muzyki. To dusza kraju, dusza, która śpiewa. Pan Krzysztof Szumański. Panie Krzysztofie, miło pana gościć w Poznaniu. Jest pan po próbie z Annick Messy. Jak się śpiewa z tą śpiewaczką?
No jest to przesympatyczna osoba o wielkiej kulturze śpiewu oraz o fantastycznej technice. I śpiewa nam się bardzo dobrze. Wyczucie czasu jest śmienite, także jest to wysokiej klasy profesjonalistka.
Jest pan w Poznaniu ponoć po raz pierwszy.
Jestem w Poznaniu po raz pierwszy. Miałem okazję być przez dosłownie godzinę przyjazdem w Akademii Muzycznej 5 lat temu. Jest to mój pierwszy raz w Poznaniu i atmosfera tego miasta oraz samo miasto jest przepiękne. Filharmonia i orkiestra jest również świetna. Po próbie jestem pełen dobrych nadziei na jutrzejszy koncert. Po ukończeniu Warszawskiej Akademii Muzycznej wyjechałem do Londynu, gdzie przez 2 lata brałem udział jako solista, członek ansamblu w Covent Garden. A ostatnio od roku jestem członkiem ansamblu zespołu śpiewaków w Deutsche Oper Berlin. I mam nadzieję jeszcze zostać w Berlinie kolejne 2 lata. Zapraszam Państwa teraz do Berlina za miesiąc, 12 listopada. Lada na Wesele Figara, gdzie śpiewam Figara. W bardzo takiej dobrej produkcji z 1976, roku, w której debiutowała Barbara Hendricks, Fischer Dieskau, Jose Van Damme. Także jest to taka 33-letnia produkcja. Natomiast swego czasu Deutsche Oper cieszyło się wielką sławą, gdzie większość śpiewaków zaczynało karierę. Także mam szczęście brać udział w tej inscenizacji i zapraszam Państwa również do Berlina.
Oprócz Wesela Figara, co jeszcze?
Niedługo dosyć takie poważne dla mnie przedsięwzięcie jest to Wagner. Może nie jakaś ogromna rola, ale Paolo Orsini w Rienzi Wagnera. No są to 70-stronicowe septety z chórem. No to jest tak, to ja jeszcze młody jestem, ale już się biorę za ten repertuar powoli.
Miałam pana okazję na próbie teraz zobaczyć właśnie w Ceruliku Sewilskim, a więc ten lekki repertuar leży w kręgu pana zainteresowania jeszcze.
Zamierzam teraz konkretnie zająć się lirycznym, barytonowym repertuarem i może powoli za 2 lata w Verdiowskim jak Germont poza. Mam plany Escamilla w Deutsche Oper w 2011, ale to jeszcze zobaczymy. Non cadrai farfallone amoroso, notte torno d'intorno girando, belle belle turbando il riposo. Narcisetto a doncino d'amor, belle belle turbando il riposo, Narcisetto a doncino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non piangrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, belle belle turbando il riposo, Narcisetto a doncino d'amor. Belle belle turbando il riposo, Narcisetto a doncino d'amor. Racquarieri può far banco, rammustacchi stretto sacco, schioppo in spalla, sciabla al fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco contante. Ed invece del fandango, o d'amore c'ha per il mondo, per montagne e per valloni, con le levi sui leoni, a concerto di trombone, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i cuoni all'orecchio fan fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non ti avrai quell'aria brillante, non ti avrai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, belle belle trovando in riposo, Narcisetto a doncino d'amor. Belle belle turbando il riposo, Narcisetto a doncino d'amor. Cherubino alla vittoria, alla gloria militar. Cherubino alla vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria.
Zanim doczekamy się nagrań młodego polskiego barytona. Słuchaliśmy arii Non più andrai z Wesela Figara Wolfganga Amadeusza Mozarta, ale tym razem w wykonaniu Erwina Szrota oraz orkiestry de la Comunitat Valenciana pod dyrekcją Riccardo Frizzi. Natomiast przedtem słyszeli Państwo obszerne fragmenty z opery Gaetano Donizettiego Elvida. Obok Anis Massis występowały Jennifer Lamour i śpiewak Pietro Spagnoli, a londyńską orkiestrę symfoniczną prowadził Antonello Alemandi. No a ostatni fragment pochodził z piątkowego koncertu symfonicznego Chopin i jego opery, który odbył się w Filharmonii Poznańskiej, a orkiestrę poprowadził młody dyrygent Gaetano de Spinoza, z którym także teraz prezentuję Państwu rozmowę. Poznań jest pierwszym miastem, który widzę w Polsce. Jeżeli wszystkie są podobne do tego i tak ładne, muszę powiedzieć, że Polska jest pięknym krajem. Z tą orkiestrą od razu się polubiłem, bo prezentuje poziom muzyczny bardzo interesujący, ale także od strony ludzkiej. Przypadliśmy sobie do gustu. Jej członkowie są naprawdę muzykalni i przyznać muszę, że nasz kontakt jest bardzo łatwy, mówimy tym samym językiem. Byłem skrzypkiem w orkiestrze Staatskapelle Dresden przez 7 lat. Urodziłem się w Palermo na Sycylii i zawsze było moim marzeniem zostać muzykiem, choć nie pochodziłem z rodziny muzycznej. Moi rodzice byli nauczycielami, ojciec pracował jako profesor filozofii na uniwersytecie, mama zaś uczyła w liceum. Stąd ja musiałem przekonać ich, że naprawdę chcę się uczyć muzyki. Doprowadziłem do tego, rozpocząłem pracę z rumuńską profesorką, także uczyłem się trochę na fortepianie, ale to wtedy skrzypce były miłością mojego życia. A potem rozpocząłem studia na północy Włoch, w Cremonie, u Salvatore Accardo. Znalazłem się wtedy w uczelni wśród pedagogów, którzy mieli wielkie ambicje, z których wyniknąć może jedynie kariera solistyczna. A ponieważ ja takich nigdy nie posiadałem marzeń, moje zainteresowanie muzyką było zupełnie odmienne i nie dotyczyło tylko skrzypiec, to nie skorzystałem z tych propozycji. Także próbowałem swoich sił przecież jako pianista, uczyłem się kompozycji, a od najwcześniejszych lat ciągle myślałem o orkiestrze. Rozpocząłem w orkiestrze młodych muzyków Mahler Chamber Orchestra u Claudia Abbado, a potem postanowiłem wziąć udział w konkursie na stanowisko pierwszego skrzypka Staatskapelle Dresden. Miałem szczęście, po 6 latach rozpocząłem dyrygować. Oczywiście marzenia zawsze mi towarzyszyły, ale realizacja marzeń nie jest tak prosta, jakby się wydawało. Pojawiła się więc wreszcie szansa popracowania z prawdziwą orkiestrą przed 2 laty, z orkiestrą kameralną z Dresna, z kolegami, którzy chcieli ze mną spróbować. Zagraliśmy, potem zarejestrowaliśmy ten występ i wysłałem tę taśmę Fabio Luiziemu. Był bardzo zadowolony, powiedział, że mam talent, no i to już jest całkiem niezłe i że zostanie moim mentorem. Zacząłem przy nim pracę, byłem jego asystentem w Wiedniu, teraz jestem w Dreźnie, na przykład przy Trawiacie. Będę dyrygował w tym roku Trawiatą, w tym sezonie. A w minionym tygodniu prowadziłem na przykład Kremerate Baltike, orkiestrę Gidona Kremera. To było wspaniałe doświadczenie i chciałbym teraz wyznać, że trochę bałem się zderzenia tych dwóch zespołów, bo rzeczywiście trzeba porównać ten wspaniały zespół najlepszych wychowanków Gidona Kremera o bardzo wysokim poziomie z orkiestrą filharmoniczną w Poznaniu, no normalną filharmonią. Ale muszę uczciwie powiedzieć, że poznańscy muzycy szybko rozwiali moje obawy. No i ta praca tu w Poznaniu myślę, że przyniesie bardzo dobre rezultaty. Tę rozmowę nagrałam na 2 dni przed koncertem z młodym dyrygentem włoskim. A dlaczego mówiłam o Fabio Luizim na początku, bo teraz otrzymał nagrodę Echo Classica, to właśnie jego wychowankiem, jego podopiecznym jest Gaetano de Spinoza. No a drugą laureatką wczorajszych właściwie nagród jest Elina Garancia. No to wspomnijmy sobie, jak na naszej liście brylowała w ballacie z Lucrezio Borgia Gaetano Donizettiego Il Segreto per Esser Felici, orkiestra Filharmonia Teatro Comunale di Bologna pod dyrekcją Roberta Abbado.